Tacy Sami. Magazyn o mniejszościach.
Witam Państwa. Dzisiaj zapraszam do odwiedzenia nietypowego miejsca, przestrzeni dobrej integracji. Co to jest, dowiemy się już za chwilę podczas rozmowy z moim gościem, a jest nim dziś Marek Durski ze Stowarzyszenia Lepszy Świat w Poznaniu.
Tacy Sami. Magazyn o mniejszościach.
Przestrzeń dobrej integracji to jest projekt Stowarzyszenia Lepszy Świat, którego celem jest wsparcie pierwszych dni samodzielności osób, które ubiegają się o ochronę międzynarodową w Polsce lub też generalnie są w procesach związanych z postępowaniami o ochronę międzynarodową, które zdecydują się, aby pozostać w Polsce. Wspieramy te osoby w pełnym zakresie administracyjnym, prawnym, też takim ludzkim, czysto ludzkim, w tym sensie, że towarzyszymy im w codzienności, staramy się ułatwić im te pierwsze dni, które związane są też często z barierą językową, z takimi prostymi rzeczami, które dla nas jako mieszkańców, dajmy na to, Poznania są zupełnie niezauważalne, a z perspektywy naszych doświadczeń wieloletnich już działań dla osób z doświadczeniem migracyjnym, to wiemy, że to po prostu jest bardzo duży problem, tak, że te osoby, które dostają decyzję lub też są bliskie dostania tej decyzji, wychodzą z ośrodków zamkniętych lub otwartych, mają bardzo, bardzo trudno, bo wszystko jest dla nich trudne i staramy się to ułatwić troszkę.
Rozumiem, że tych wyzwań, tych problemów jest cała masa.
Tak, bo to doświadczenie tego projektu jakby o tym mówi, bo to nawet myślę, że nie zdawaliśmy sobie sprawy, jak wiele jest tych barier i jakie to ma konsekwencje dla tych osób, bo też my te bariery w tym momencie razem z nimi pokonujemy, także je na co dzień poznajemy, od takich jakichś zupełnie prozaicznych, związanych z jakąś podstawową barierą językową, do takich związanych troszkę z biurokracją, z tym, że są czasami jakieś opóźnienia z przesyłaniem dokumentów tożsamości, tych tymczasowych, które oni otrzymują z Urzędu do Spraw Cudzoziemców, co powoduje na przykład, że nie można nic poczty odebrać, a często na przykład na poczcie czeka nowy dowód tożsamości tymczasowy, którego cudzoziemiec czy cudzoziemka nie mogą odebrać, bo mają nieważny poprzedni, a niestety na tym tle zdarzają się poślizgi, w związku z czym staramy się im w tym towarzyszyć, żeby się nie zmagali z tym, bo to jest jakby i zniechęcające, i deprymujące, i tak naprawdę jest to uniemożliwiające w mojej ocenie bycie w Polsce, tak, w sensie i dalszy ewentualnie proces integracji ze społeczeństwem polskim.
Wydawać by się mogło, że z tym językiem jest trochę lepiej, dużo już Polaków po angielsku mówi, czyli taki kontakt nawet w sklepie, czy gdzieś, żeby o coś zapytać, powinien być łatwiejszy. Tak faktycznie jest?
Bariera językowa jest problemem w kategoriach tych urzędowych. Na pewno generalnie mamy osoby też nie zawsze mówiące po angielsku z naszej perspektywy, tutaj z naszej strony, od strony projektu. Te osoby mówią w językach ojczystych, które powiedzmy, że nie są rozpowszechnione w Polsce w absolutny sposób. Natomiast w takiej codzienności, jak oni idą do sklepu, czy jak widzimy, jak się mijają z sąsiadami, to nie ma problemu, bo często podstawowym językiem jest po prostu zwykły uśmiech na twarzy i jakaś otwartość elementarna i chęć do gadania się i to wystarczy do tego, żeby się porozumieć. My też zdecydowanie od pierwszych dni uczestnictwa osób w naszym projekcie uczymy języka polskiego i to jest takie jak gdyby nasze małe wymaganie wobec tych osób, które wspieramy, że wspieramy je w zakresie tych czynności integracyjnych związanych z chęcią pozostania w Polsce, ale oczekujemy też tego, że po prostu te osoby będą się aktywnie uczyły polskiego, bo wiemy, że ten język jest potrzebny do tego, żeby być taką prawdziwą częścią potem społeczności lokalnej.
Tutaj ta przestrzeń dobrej integracji w tym miejscu, w którym w tej chwili się znajdujemy, zamieniła się w mieszkanie treningowe. Tak możemy je chyba określić, jak się Państwu udało takie mieszkanie stworzyć dla tych osób?
To jest takie nasze centrum, tak? My tego nie nazywamy stricte mieszkaniem treningowym. My tutaj staramy się to bardziej po ludzku, jak gdyby taką ludzką twarz tego procesu integracji pokazać i my się sami jak gdyby angażujemy, bo wychodzimy z założenia, że ta integracja wymaga wysiłku z dwóch stron. Jak gdyby z jednej strony wysiłek jest osób, które chcą tutaj szukać bezpieczeństwa czy szansy na lepsze życie, a z drugiej strony nasz wysiłek jest też jakiś po to, żeby tym osobom troszkę to ułatwić i to mieszkanie jest na pewno takim centralnym punktem w tym momencie, z tego względu, że daje bezpieczeństwo, podstawowe bezpieczeństwo socjalne w tych pierwszych miesiącach. Ten pobyt z góry, my to już zapowiadamy, jak w momencie przyjęcia takiej osoby do nas, do programu, mówimy, że to jest tymczasowe, po to, żeby wytworzyć tą delikatną presję tej czasowości, takiej mobilizacji do tego, że my jesteśmy tu po to, żeby pomóc, ale że to nie jest taka pomoc na zasadzie, że ona będzie trwała wiecznie. Dążymy razem wspólnie do tego, żeby ta osoba się usamodzielniała, no bo jakby kolejnym krokiem jest wyjście z tego mieszkania po kilku miesiącach, czy kilkunastu miesiącach, w zależności od sytuacji osobistej, już rozpoczęcie życia samodzielnego, przy założeniu takim, że będąc w tym projekcie, no my też chcemy te osoby wspierać na tym etapie dalszym, no po to, żeby ta integracja była najskuteczniejsza, możliwie najskuteczna, no bo wiele rzeczy mówi się o integracji i o cudzoziemcach i ten świat stał się dosyć specyficznie dziwny, jeśli chodzi o sposób, w jaki traktujemy inne osoby znajdujące się w mało uprzywilejowanej pozycji, w związku z czym no, mamy dużą motywację do tego, żeby pokazać, że jest też inna ścieżka możliwa, inna droga i że ona przynosi w pełni pozytywne efekty i tak naprawdę to jest kwestia, mówię, otwartości i pewnego wysiłku też, tak, bo ten wysiłek jest potrzebny, ale takie procesy dobrej integracji są możliwe.
W tej chwili tych podopiecznych ile tutaj mieszka u Państwa?
W tym momencie mamy 6 osób i myślimy, że tutaj w tym miejscu, w którym się znajdujemy, docelowo będziemy gościć między 9 a 10 osób.
Skąd oni są?
Tak się złożyło, że wszystkie te osoby w tym momencie są z Sudanu. Pewnie na początku nie mieliśmy takiego celu, żeby byli to tylko Sudańczycy, ale tak po prostu los sprawił, że pojawiały się osoby z Sudanu, które miały taką jak gdyby wolę i potrzebę. No w Sudanie jest teraz największy kryzys humanitarny na świecie, w związku z czym wydaje nam się, że Sudańczycy wyjątkowo mogą spodziewać się przynajmniej przyjęcia w jakimś bezpiecznym kraju. W związku z czym mamy taką grupę. Też projekt jest nowy, posiadanie takiej jednorodnej grupy wydawało nam się też być może łatwiejsze na początek, tak żebyśmy też my złapali troszeczkę doświadczeń z takim działaniem, ale absolutnie nie będzie to projekt wyłącznie dla Sudańczyków, nie tylko to jest po prostu ten moment, kiedy tak się nam to ułożyło. Mamy też jak nadzwyczajną sytuację, jedną osobę, która miała problemy medyczne i ją wyciągnęliśmy, że tak powiem, z bardzo trudnej sytuacji. No także to tak troszkę było nieplanowane, ale tak w tym momencie wyszło.
I jak ta droga ich wyglądała tutaj do Polski? Oni gdzieś uciekali do innego kraju i to ostatecznie trafili? Czy ta Polska była jednak tym krajem przynajmniej na razie docelowym?
Akurat w przypadku Sudańczyków, bo to nie można też generalizować i nie można też generalizować odnośnie wszystkich Sudańczyków, akurat wśród tych osób, które są uczestnikami projektu w tym momencie, w dużej mierze są to studenci lub prawie studenci z Rosji uciekający. Studia w Rosji były opcją dla Sudańczyków, czy dla dzieci dobrze sytuowanych Sudańczyków, którzy chcieli kształcić swoje dzieciaki na uniwersytetach i przed wybuchem wojny, kolejnego etapu tej wojny domowej w Sudanie, no po prostu dzieciaki z Sudanu studiowały w różnych miastach. W momencie, kiedy wybuchła wojna w Sudanie krwawa, no to kończyło się finansowanie ze strony rodzin i te osoby będąc w Rosji zostawały z niczym jak gdyby i mając perspektywę powrotu do Sudanu, gdzie tak naprawdę nie ma powrotu, no bo widzimy te domy. Część osób ma zupełnie zburzone domy, ma tragiczne historie, pozabijane rodziny. Wszystkie takie konsekwencje ponoszą ich rodziny krwawej wojny, szczególnie w Darfurze. To te osoby decydowały się po prostu na drogę do Europy, ze względu na to, że nie ma żadnych uregulowanych form przejścia granicy, no to część z nich próbowała przez tak zwaną granicę zieloną, polsko-białoruską, nie wiem jak zwał, tak zwał, no granicę po prostu przekroczyć, żeby się w jakimś sensie ratować, no bo w Rosji już nie mieli czego szukać, nie mieli pieniędzy, młodzi zdesperowani szukali bezpieczeństwa. Z perspektywy naszych rozmów, doświadczeń, oni jakby dążyli do bezpieczeństwa i do pewnej wizji Europy niż do konkretnego kraju, dlatego akurat te osoby będące w naszym programie też nie mają rodzin w zachodniej Europie, nikogo, także były
same.
No można powiedzieć, że same, także ta Polska stała się takim pierwszym ich przystankiem.
Ich w tej chwili status jest jaki?
No każdy ma jak gdyby swoją osobną sytuację. Część z nich jest w postępowaniach. Właśnie dzisiaj po naszej rozmowie idę obwieścić dobrą informację jednemu z młodych ludzi, który się na pewno ucieszy, bo dostał ochronę uzupełniającą w Polsce i na pewno będzie to wielka radość dla niego, bo no, obserwacja w tym czasie, kiedy oni oczekują tych decyzji, jest takim doświadczeniem specyficznym, no, bo oni żyją w stresie po prostu jako tako. Nie? W stresie związanym z sytuacją rodzinną, w stresie związanym z wojną i w stresie niepewności o swój byt, co będzie dalej, także takie przekazanie im takiej informacji na pewno będzie radosnym momentem i będziemy się wspólnie cieszyć, że taka sytuacja się wydarzyła. Ja szczególnie się cieszę, bo byłem na rozmowie jako pełnomocnik, byłem z tą osobą na wywiadzie azylowym. Znam jego historię, wiem jakim jest człowiekiem po tych kilku miesiącach, które tutaj już razem przeżyliśmy. No i bardzo się cieszę, bo jest to bardzo fajny młody człowiek, który uczy się polskiego, za chwilę zacznie pracę, no i będzie stawał się częścią społeczności Poznania.
A kontynuacja studiów tutaj w Poznaniu wchodzi w grę?
Każdy z nich ma takie marzenie, jak gdyby, aczkolwiek no, my im staramy się nie zniechęcać ich jak gdyby do tego, ale też staramy się, czy oni też mają bardzo silną potrzebę tego, żeby jednak widzieć drogę do tej samodzielności, a drogą do samodzielności jest najpierw praca. Ja nie wykluczam tego, że oni podejmą studia, ale też wiedzą, że muszą się nauczyć języka i usamodzielnić. Jeżeli się nauczą języka, usamodzielnią i będą mieli możliwości prywatne do tego, żeby rozpocząć studia czy kontynuować studia, no to myślę, że jest to okej, ale ich sytuacja jest bardzo trudna w tym kontekście takim edukacyjnym. My też nie znamy jak gdyby do końca form, jakie były możliwe dla nich. Nie ma takich prostych ścieżek, że oni nagle sobie pójdą na studia i ktoś ich tutaj, że tak powiem, przyjmie czy uzna te ich dokumenty i tak dalej, i tak dalej. To szalenie skomplikowane, no ale będziemy to no, sprawdzać jak gdyby, bo sam nie jestem gotowy do tego, żeby powiedzieć jakie są możliwości, bo nie mieliśmy jeszcze czasu, żeby tak głęboko wejść w takie sfery.
Muzycznej przerwie wracamy do rozmowy. Usłyszeliśmy już, że dobra integracja to bezpieczne miejsce do spania, poznanie języka polskiego, a potem praca.
No jesteśmy już po rozmowie w jednej z firm poznańskich, która zaoferowała nam taką współpracę właśnie z projektem. Nie będę wymieniał nazwy tej firmy, bo jakby nie mam na to, nie pytałem, czy mogę w sumie, zapytam pewnie przy następnej okazji. Niemniej mieliśmy bardzo miłe spotkanie, na którym zadeklarowali, że są gotowi, otwarci wesprzeć tą integrację poprzez to, że będą oferować pracę uczestnikom naszego programu i to podkreślam, pracę na bardzo godnych, normalnych, takich polskich warunkach z umową pracę, no z takimi normalnymi prawami, jak każdy młody człowiek idący do pierwszej pracy posiada. I to jest absolutnie fantastyczne, bo poprzednie oferty były takie dosyć trudne do akceptacji, nawet przeze mnie, w sensie takim, ja wiem, że ludzie w trudnej sytuacji powinni nie wybrzydzać, ale ja wybrzydzałem jako osoba, która współtworzy ten program, że proponowanie czegoś takiego ludziom będącym w sytuacji zależności i konieczności jakiejś, jest kompletnie niezrozumiałe, bo to były oferty typu 6 dni w tygodniu, 12 godzin na umowę zlecenie.
A jaka to jest praca? Jakoś tak oględnie możemy chociaż powiedzieć?
Taka magazynowa jak gdyby, w sensie takim, że to dotyczy takich prostych czynności. Tutaj, tak jak wstępnie mówiliśmy, jest językowa bariera jeszcze. Oni już porozumiewają się prostymi słowami po polsku, ale zanim nauczą się polskiego w sposób umożliwiający komunikację biegłą, to troszkę tego czasu minie. A praca jest pracą. Oni bardzo, bardzo od samego początku wyrażali chęć pracy. Prosili nas o pomoc w tym, żebyśmy im gdzieś znaleźli pracę, bo każdy z nich chce pracować.
Rozumiem, że nawet jak oni opuszczą to mieszkanie, to dalej kontakt z państwem będzie, tak? Na jakąś pomoc będą mogli liczyć w takich sytuacjach kryzysowych.
Tak, traktujemy ten projekt tak długofalowo i celem tego projektu niejako jest fundamentalnym jest to, żeby ta integracja była skuteczna, a skuteczna integracja wymaga tego towarzyszenia na drodze jak gdyby, tak? Bo te osoby są już z natury rzeczy w nieuprzywilejowanej sytuacji, w obcym środowisku, w obcym miejscu, z barierą tą językową, o której mówiliśmy i żeby to nie zatrzymało się gdzieś, żeby ten nasz wysiłek też gdzieś nie poszedł, że tak powiem, na darmo, na marne, to warto te osoby wspierać. Wydaje mi się, że to jest opłacalne, bo nawet jeżeli teraz te osoby już będą pracowały, to będą płaciły podatki po prostu tutaj, tak? Czyli to się opłaca, po prostu dobra integracja się opłaca, bo te osoby bardzo szybko zwracają tą inwestycję, którą my czynimy w te osoby. Jeżeli te procesy są pozostawione same sobie albo opierają się wyłącznie o taką suchą administrację, to wydaje mi się, że ta efektywność spada i potem mamy te sytuacje, które ewentualnie występują w tej chwili na zachodzie Europy, gdzie widać, że pewne grupy młodych ludzi czy grupy społeczne nie zostały w należycie zagospodarowane i czasami na tym tle dochodzi do jakichś konfliktów czy problemów, czy jakichś sytuacji takich, o których można powiedzieć, że nie wiem, integracja się nie udała albo coś takiego. Zaczynamy w Polsce, jesteśmy dosyć jednorodnym społeczeństwem, raczej w związku z tym, że demograficznie prognozy nie pozostawiają złudzeń, to społeczeństwo nie ma innego wyjścia, jak się zmieniać, to wychodzimy z założenia, że ta dobra integracja ma sens. Wiadomo, że to, co my robimy, jest mikroskalą, ale można powiedzieć, robimy to, co możemy, jak gdyby. I bardzo się cieszymy i mamy satysfakcję z tego, że to robimy, bo to mimo wszystko, jak to się zderzy z przestrzenią medialną, z informacjami o granicy, z informacjami o atakach tak zwanych, o jakichś dziwnych sytuacjach, to my pokazujemy zupełnie inną perspektywę. Nie? I z tego mamy satysfakcję, także pokazujemy, że między komunikacją sugerującą i propagandą jest przestrzeń duża do tego, co jest prawdziwe, a prawdziwi są ludzie z różnymi problemami, tak? Każdy jest inny, każdy jest jakiś, tak? Ale nie można stygmatyzować całych grup społecznych, że są źli albo chcą kogoś napaść, bo to jest bzdura kompletna.
Jeszcze ostatnie pytanie, jak państwa można wspomóc? Czy w ogóle tego wsparcia państwo potrzebujecie?
Myślę, że zdecydowanie potrzebujemy wsparcia z tego względu, że w tym momencie ten projekt można powiedzieć, że opiera się o prywatne środki, w tym sensie, że nie jesteśmy objęci żadnym wsparciem takim systemowym na zasadzie jakimś programem czy jakimiś funduszami centralnymi, państwowymi, jakiejś organizacji dużej i tak dalej. Mamy taki system mikrowpłat, po prostu osoby, które ufają nam, że to, co robimy, jest dobre i ma sens. Każdego miesiąca wpłacają na subkonto jakąś drobną kwotę pieniędzy. My w zamian za to, chcąc, żeby ten proces nie był taki anonimowy, wysyłamy tym osobom raz w miesiącu raporty, co robimy, co nam się udało. Staramy się też przedstawiać te osoby, które są w programie w jakimś takim dyskretnym charakterze, po to, żeby ten proces nie był taki anonimowy, że gdzieś te pieniądze przekazuję, ale nie wiem na co i gdzie to idzie, tylko żeby to było jak najbliżej tych ludzi, którzy nas wspierają. Bo nie każdy ma czas, żeby się poświęcić fizycznie, jak gdyby, tak? Ale okej, jest fajny projekt, są ludzie, których wspieramy i ma to sens, to mogę to wesprzeć tym przysłowiowym jakimś drobnym pieniądzem, bo kwoty są bardzo różne, to zawsze jak ktoś mnie pyta ile, to ja mówię tyle, ile czujesz, że to jest bezbolesne dla ciebie. I to już zależy od statusu społecznego. Czasami to jest 20 zł, czasami to jest 50 zł miesięcznie, czasami to jest 100 zł albo jeszcze więcej, nie? Ale to my absolutnie tego nie różnicujemy i się bardzo cieszymy z każdej osoby wspierającej nas.
Także to jest na konto stowarzyszenia.
Tak, to jest subkonto stowarzyszenia. Gdyby tutaj na bazie naszej rozmowy miał ktoś się do nas zgłosić, to pewnie najlepiej jest albo się kontaktować bezpośrednio przez stowarzyszenie, albo mnie znaleźć, Marek Durski, na Facebooku, bardzo charakterystyczny charakterystyczne. Mam profil, bo jest bardzo monotematyczny, więc nawet jeżeli się znajdzie paru Marków Durskich, to tylko jest jeden, który na Facebooku ma wyłącznie tematy związane z tematami migracyjnymi, także mnie bardzo łatwo znaleźć, można do mnie prywatną wiadomość napisać. Też wysyłam materiały, jeszcze taki przybliżający projekt zawsze przed decyzją, żeby ta osoba była jak najbardziej doinformowana i żeby też po prostu miała zaufanie do nas, takie wyjściowe jak gdyby, nie? A później myślę, że te relacje też pokazują i uświadamiają, w jaki sposób działamy. Bardzo ważnym formą wsparcia tego projektu była Poznańska Garażówka, no taka bardzo znacząca i kultowe przedsięwzięcie środowiska aktywistycznego z Poznania, które co roku zbiera, nawet kilka razy w roku czasami zbiera pieniądze na różne projekty okołomigracyjne wspierające osoby w drodze i ubiegłoroczna świąteczna garażówka, cały ten dochód był przeznaczony na wsparcie naszego projektu, co nie ukrywam, że było absolutnie dla nas fundamentalne, bo my zaczynaliśmy ten projekt, mieliśmy absolutnie dużo potrzeb różnych, typu kupowanie łóżek, typu wyposażenie podstawowej kuchni i tak dalej, więc to była nieoceniona pomoc, a sam projekt jest absolutnie fenomenalny i Poznańska Garażówka jest, no jest super. No?
Tacy Sami. Magazyn o mniejszościach.